Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 12 do 31. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Amen. Nasze drugie czytanie z listu do Efezjan. Otwórzcie sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział. Bóg, Ojciec, wszystko poddał pod nogi Jego, Jezusa Chrystusa. A Jego samego, Jezusa Chrystusa, ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo dzisiaj skierowane do Twojego Kościoła, który jest ciałem, którego Ty, Panie, jesteś głową. I my, Panie, dzisiaj prosimy Ciebie, Jezu Chryste, Ty jesteś głową, a w głowie znajdują się usta. Panie, uczyń mnie dzisiaj tymi ustami dla Twojego Kościoła, abym nie przeszkadzał, Panie, ale abym stał w zgodności z tym, co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć do swojego Kościoła. I ja, Panie, dzisiaj proszę Ciebie o nas, o słuchaczy też, abyśmy nastawili nasze uszy do chętnego słuchania i abyśmy mogli dzisiaj usłyszeć to, co Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć do swojego Kościoła w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Piękny fragment. Te dwa, które przeczytaliśmy, jak zauważyliście, mówią o Kościele. Mówią o Kościele i apostoł Paweł tutaj robi takie proste porównanie. Mówi Kościół, ale porównuje go do ciała. Do ciała i w tym ciele są różne członki, czyli my. Ale my, ilu nas jest wielu, chociaż tak wielu, stanowimy to jedno ciało. Tak? I głową tego ciała, bo to ciało ma głowę, wiecie, nie może być, wyobraźcie sobie mnie tutaj bez głowy, no nie, moja głowa leży gdzieś, nie wiadomo gdzie. Nie, ciało ma głowę i tą głową jest Jezus Chrystus. To jest taki piękny obraz. To jest piękny obraz. To jest też taki troszeczkę obraz też wieczerzy pańskiej, naszego wieczerzowania, które my mamy, bo to kazanie jest, jak zresztą zawsze, każde nasze kazanie wstępem też do wydarzenia wieczerzy pańskiej. Pamiętacie, my czasami przywołujemy też obraz tego bochena, tak? Bochna, nie, bochen. Jak to odmienić?
Bochenka?
Bochenka, dziękuję, Deboro.
Nie wiem.
Bochenka. Myślę, że chyba tak, bochenka. I my dzielimy się z tego jednego bochenka, bierzemy kawałki, te okruszyny chleba. I to, kiedy biorę ten okruch chleba, to tą okruszynę, ten kawałek, w ten sposób ja wyznaję jedną zasadniczą rzecz. Ten okruch chleba jest częścią całości. On pochodzi z bochenka. A tym bochenkiem, prawdziwym bochenkiem jest Jezus Chrystus. Jestem Jego częścią. Jestem częścią ciała, jestem członkiem ciała, które należy do Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus jest głową tego ciała. To jest pierwsza myśl. Ciało Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chcę być taki troszeczkę przewrotny. I tak troszeczkę przewrotnie chcę Was podejść. Podchodzę. Uwaga, więc, bo tu jest niespodzianka. Nie zasadzka, niespodzianka, niespodzianka. I pytanie, zarazem pytanie odnośnie wiedzy, Bartek cicho. Jakie święto w Polsce było w ostatni czwartek, a jest dzisiaj w Irlandii?
Boże ciało.
Boże ciało. Okej, pięknie, dobrze. Dobrze, Bartek utrzymał się w ciszy.
Chyba też solo zawsze na Boże ciało.
Boże ciało, słuchajcie,
Ona się
tak?
było.
Boże ciało. Okej, okay. Tak naprawdę to święto nazywa się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak, Bartku? Zgadza się, dobrze. Słuchajcie, my tego święta nie obchodzimy i zaraz powiem też dlaczego, ale póki co to ja chciałbym tak troszeczkę jakby to święto Bożego Ciała zamienić na święto Kościoła. I to jest podstęp, nie? I to jest podstęp. Ale też, żeby nie było, bo wiecie, bo tak, bo jeśli mówimy o Bożym ciele, to się z tym zgadzamy, że my jesteśmy Bożym ciałem, to my jesteśmy częścią Kościoła, tak? Zgadza się? Jeśli ja mówię i chcę biblijnie podejść do tego Bożego ciała, co jest Boże, kto to jest Boże ciało? To ja jestem. A głową tego ciała jest Jezus Chrystus. On jest głową ciała. I jeśli ktoś jest członkiem tego ciała należącego do Jezusa Chrystusa, to może być teraz z siebie dumny. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Jestem chrześcijaninem, należę do Jezusa Chrystusa. Z tego mogę być dumny, z tego mogę się cieszyć. Z innych rzeczy nie, bo inne rzeczy mogą prowadzić mnie do pychy, ale z tego, że jestem częścią i należę do Jezusa Chrystusa, z tego ja jestem dumny. I z tego będę się chwalił. I to jest podstawą do tego, że ja wychodzę na ulicę i mogę innym ludziom mówić o Jezusie Chrystusie z podniesioną głową i się cieszę z tego i jestem dumny z tego, że należę do Jezusa Chrystusa. Aleluja! Zgadzacie się z tym? Zgadzacie się z tym, tak? Więc będziemy się dzisiaj głównie zastanawiać nad tajemnicą Kościoła, tajemnicą ciała Jezusa Chrystusa. Ale ja powiedziałem, jestem troszeczkę w tym przewrotny i taki podstępny troszeczkę, i żeby nie było, to też chcemy się dzisiaj troszeczkę też ustosunkować do tego wydarzenia, które dzisiaj ma miejsce, a w Polsce miało miejsce w czwartek. Czyli to, co jest obchodzone w pewnej wspólnocie kościelnej i co jest nazywane uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Bo tak obiecałem, tak? Żeby nie było, musimy się do tego odwołać, żeby nie pominąć. I jakiś wątek edukacyjny naszego kazania musi też być. Więc ja sobie tak przeczytałem w Wikipedii coś takiego, że ta uroczystość została ustanowiona na skutek widzeń świętej Julianny z Kornilą. I pod jej wpływem biskup Robert ustanowił w roku 1246 taką uroczystość dla diecezji Kuliesz, jakbyś mógł mnie poprawiać. A tak, a w 1252 roku została ona rozszerzona na całe Niemcy. To jest taka jedna
To jest
historia.
to Belgii chyba.
Słucham?
To jest to Belgii.
Tak, potem się rozeszło na cały świat. Potem to się rozeszło. Oczywiście. Ale jeszcze jedna taka informacja, że u stóp, tak właściwie u podstaw jakby ustanowienia tego święta jeszcze jest takie jedno wydarzenie, które wydarzyło się w 1263 roku. Mianowicie miał miejsce wtedy pewien cud eucharystyczny. Pewien ksiądz, idąc na pielgrzymkę do Rzymu w mieście Bolsenie, odprawiał takie uroczyste nabożeństwo i on miał taką wątpliwość, bo to z wątpliwości jakby wynika to święto, taką wątpliwość, czy to ciało, czy ta hostia, którą on podnosi, jest rzeczywiście ciałem Chrystusa. I jak on tak to podniósł i tak jeszcze był taki niepewny, to jest taka mitologia troszeczkę, teraz wam mówię, to z tego opłatka podobno popłynęła krew wtedy. I on wtedy, jak zobaczył tą krew, że z tego opłatka popłynęła krew, to wtedy uwierzył. Uwierzył, że to jest prawdziwe ciało i nastąpiło tutaj jakieś takie przeistoczenie. W teologii katolickiej mówi się transsubstancjacja, używa się. I potem oczywiście zrobiło się z tego takie wielkie halo. I ten korporał zresztą przechowywany jest w katedrze w pobliskim Orvieto. I dlatego w 1200, i już kończę, zamykając, w 1264 roku papież Urban IV bullą transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego kościoła. To taka historia, tak? Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja to rozumiem, że możemy mieć wątpliwości co do wiary i możemy jakby wątpić w różne rzeczy, ale to kiedy ja mam kiedy ja mam problem ze swoją wiarą i Bóg daje jakieś objawienie dla mnie, aby moją wiarę jakoś wzmocnić, skierować na Niego, to chcę powiedzieć, to jest objawienie dla mnie. I nie będę narzucał tego od razu jakoś całemu Kościołowi. Bóg chce dawać nam jakieś wizje, dawać nam jakieś proroctwa, dawać nam jakieś objawienia, bo jesteśmy Kościołem Boga żywego, więc ten Bóg, który jest w Kościele żywy, On żywo chce działać, więc chce nam te rzeczy działać. One oczywiście nie muszą być koniecznie dla wszystkich, ale jeśli Bóg mi to daje, dla mnie, bo ja tego akurat dzisiaj potrzebuję, aby wzmocnić wiarę moją, to przyjmę, tak? Ale to jest tylko dla mnie. Dlaczego my tego święta nie obchodzimy i już jakby kończę i się z tym świętem nie zgadzamy? Mianowicie dlatego, bo my stoimy na stanowisku, że jedynie Boga chcemy czcić. Boga jako Boga, Jezusa Chrystusa i w tym Jezusie Chrystusie tę osobę boską. I tu, jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, czyli On, będąc od zawsze Bogiem, przyjął za własną naturę ludzką. Tak? Ale my jakby nie czcimy natury, nie chcemy czcić natury, nie możemy czcić materii w tym sensie. Bo jeśli byśmy w jakimkolwiek wymiarze zaczęli czcić materię, to stalibyśmy się czym? Bałwochwalcami. Materii nie możemy czcić. My, jeśli mamy czcić, i do tego nas wzywa Słowo Boże, mamy czcić tylko Boga. I czcimy wprawdzie Jezusa Chrystusa. Czcimy osobę Jezusa Chrystusa, która jedynie przyjęła za własną naturę ludzką, stając się prawdziwym człowiekiem. Ale na Boga natury się nie czci. Ciała, materii się nie czci, bo się człowiek stanie bałwochwalcą. Czcić chcemy tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. Bo On jest głową tego ciała, głową Kościoła. I to jest taki krótki tylko wstęp, żeby nie milczeć odnośnie dzisiejszego dnia, tylko jakoś się do tego ustosunkować, tak? Idziemy dalej. Tydzień temu, pamiętacie, mówiliśmy wspominaliśmy, bo dzisiaj chcemy zastanawiać się nad tajemnicą Kościoła, a tydzień temu zastanawialiśmy się nad inną tajemnicą, nad tajemnicą, kto pamięta? Trójcy Świętej. Trójcy Świętej. Nad tajemnicą Trójcy Świętej. I podczas tego mojego kazania tydzień temu katechumeni mogli sobie przypomnieć takie niektóre rzeczy, które przerabialiśmy bo przerabialiśmy bardzo dokładnie te rzeczy odnoszące się do tajemnicy Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ja tutaj, bo mamy katechumenów tutaj, ja pamiętam, ja się zapytam, czy tutaj pamiętają katechumeni te rzeczy. Aniu? Pamiętasz, jak te rzeczy męczyliśmy. Ilona, pamiętasz, pewnie do dzisiaj pamiętasz. Kamila też pewnie pamięta. Tak, i to prawie...
Co to jest katechumenat?
Słucham?
Ciężkie słowo.
Katechumenat? Katechumenat to jest takie, to odnośnie, to tutaj chyba Małgorzato do ciebie bardziej w tej chwili i nie wiem czy Alfred, nie wiem jak ty Alfredzie, ale ktoś jeszcze będzie chciał, to katechumenat to jest takie przygotowanie przedchrzcielne. Tak?
Do chrztu,
tak. Przygotowanie do chrztu, tak, bo chrzest jest tak ważnym wydarzeniem w naszym kościele i w ogóle ono ma bardzo wielką rangę, chociaż dzisiaj też w tych fragmentach, które żeśmy czytali, też była mowa o chrzcie, jest tak wielkim wydarzeniem, że trzeba się do niego przygotować, tak? Do niego jest się przygotować jak najlepiej. Najlepiej, jak najsolidniej. Więc u nas w naszym kościele my przeprowadzamy taki cykl nauczania przedchrzcielnego, aby katechumen, osoba, kandydat, który będzie zanurzony w wodę chrztu, wiedział, po co to robi, bo tam, wiecie, tam się człowieka zanurza w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Trójjedynego Boga i jest dobrze, żeby wiedział, kto to jest zatem Ojciec, kto to jest Syn, kto to jest Duch Święty, tak? I to te tajemnice rozważaliśmy tydzień temu, dlatego to jest bardzo ważne w kontekście chrztu, przepraszam. Ale słuchajcie, zadaliśmy sobie też, pamiętacie, tydzień temu takie pytanie, w jaki sposób tajemnica Trójcy Świętej przekłada się na moje życie, nie? No właśnie w taki sposób, tak? Kiedy ja wchodzę do wody chrztu, tu jestem chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jestem zanurzony w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Bo tak naprawdę, czy jesteś człowiekiem ortodoksyjnym, czyli takim, który wierzy prawidłowo, to nie to, ile dogmatów wyznajesz. Tu nie chodzi o wyznawanie dogmatu. I czy ty wierzysz zgodnie z wyznaniem wiary, albo czy ty wierzysz zgodnie z Biblią? Nie, tu nie o to chodzi. Ale czegoś fajnego i ciekawego uczy nas Kościół prawosławny. Nie? Mianowicie tam życie w wierze bierze się bardziej troszeczkę na poważnie, aniżeli tutaj na Zachodzie, w naszym takim współczesnym świecie. Bo w prawosławiu inaczej niż na Zachodzie... Bo tak, na Zachodzie troszeczkę oddziela się naukę od życia. Naukę, teologię od życia takiego życiowego. To te rzeczy się troszeczkę na Zachodzie oddziela. W prawosławiu jest inaczej troszeczkę. Tam jest to wszystko idzie w pakiecie. Bo, wiecie, nauczyć katechizmu może się każdy i tego się dzieci uczą w szkole, wystarczy tylko troszeczkę czasu poświęcić i katechizmu się nauczysz. Ale nie każdy jest w stanie żyć według tego katechizmu. Tu nie chodzi o to, że ty wiesz, jak postępować, tylko tu chodzi o to, żeby żyć według tego, jak mówi Słowo Boże. Wyznawać, nauczać, wiecie, każdy może się nauczyć, ale żyć w taki sposób, aby się Bogu podobać. O to chodzi. Nie wystarczy tylko czytać słowo, ale to słowo trzeba stosować w swoim życiu i do tego wzywa Jezus Chrystus. I to mówi właśnie prawosławie, dlatego powiedziałem, czegoś się możemy od naszych braci ze wschodu nauczyć, że wiara nie polega na tym, aby umysłem jedynie przyjąć te pewne treści, ale aby żyć według tych treści. To jest wiara. I o to chodzi. I stąd nasze pytanie tydzień temu właśnie było, w jaki sposób więc ta tajemnica Trójcy Świętej przekłada się na moje i twoje życie. I na to pytanie próbowaliśmy sobie tydzień temu odpowiedzieć. Bo nie wystarczy tylko przyjąć umysłem tylko tych treści, ale one, te treści, muszą wpłynąć na mój sposób myślenia o mnie, muszą przemienić moje życie. I tu mówimy, używamy takiego terminu bardzo poprawnego, metanoia, przemiana umysłu, przemiana sposobu myślenia, aby, czyli zauważcie, myślenie, tak, aby ten obraz Trójcy, Trójjedynego Boga odbity we mnie doprowadził mnie w końcu do odkrycia przede wszystkim tego, że zostałem stworzony na wzór i podobieństwo Boga. I pamiętacie, tydzień temu cytowaliśmy sobie z pierwszą Księgę Mojżeszową, kiedy ten człowiek był przez Boga stwarzany, Bóg powiedział coś takiego. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I potem, chwileczkę dalej, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. I zauważyliśmy jedną rzecz, że już na samym początku Biblii Bóg, który się objawia jako stworzyciel człowieka, objawia się jako taka wielość, jeden, jedyny Bóg, który mówi o sobie w liczbie mnogiej. Mówi o sobie i rzekł Bóg, on, jeden, mówi, uczynimy człowieka na obraz nasz. No nie? Czyli jakby Bóg rozmawia z Bogiem, przynajmniej więc muszą być do takiego dialogu obecne dwie osoby i oni ze sobą rozmawiają, uczynimy człowieka. Na czyj obraz? Na obraz nasz. I uczynił, wiecie, bo są ludzie, którzy mówią, że Bóg sobie tutaj rozmawia z aniołami jakimiś, albo z jakimś aniołem, tak? I mówi do anioła, uczyńmy człowieka na obraz swój, ale to jest nieprawda, bo Bóg nie stworzył człowieka na obraz anioła, tylko w końcu czytamy dalej i na czyj obraz Bóg stworzył człowieka? Na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. To jest jasne i oczywiste. Jasne i oczywiste jest to, że więc w Bogu musi zachodzić jakaś wielość osób i my tu mówimy właśnie o Trójcy, że w jednym, jedynym Bogu jest więcej jak jeden ktoś, kto jest Bogiem i oni wewnątrz siebie mogą ze sobą rozmawiać, mogą mieć ze sobą jakąś relację. I teraz tak. Ta relacja oczywiście wewnątrz Boga jest relacją przede wszystkim relacją miłości, bo jak mówi pięknie Słowo Boże, Bóg jest Bogiem miłości. I ta relacja wewnątrz nich jest taką relacją miłości. Jeśli więc teraz został człowiek stworzony na wzór i podobieństwo Boga, to nic dziwnego, że jest obrazem Boga i nic dziwnego, że też jakby w tym człowieku jest odbita pewna taka trzyskładowość. I to możemy zobaczyć. Niektórzy stąd, teolodzy, zauważą, że człowiek składa się z takich trzech elementów. Z trzech elementów. Bo już w stworzeniu człowieka to widać, że jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga. I zauważą jedną rzecz, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Ta trychotomia, bo tak się to w teologii nazywa, już wskazuje na Boga Stwórcę i jakby sam człowiek jest zbudowany w taki sposób, bo jest zbudowany na wzór i podobieństwo Boga. I to jest piękne. I to nas nie dziwi, że to zauważamy. Absolutnie. Należałoby się tego wręcz po prostu spodziewać. To jest normalne. Więc patrzę się na trójosobowego Boga i traktuję tego Boga jako wzór pewien. Bo jeśli ja jestem Jego odbiciem, to on jest, wiecie, tu jest lustro, tak? Ja się w nim odbijam i mogę w nim, w Bogu, zobaczyć siebie. Traktuję go jako wzór tego, jakim ja mam być. Bo tylko wtedy, kiedy jestem wpatrzony w Boga, mogę rozpoznać to, jakim ja mam być. Bo mój obraz troszeczkę jest taki, no, zakrzywiony. Dlaczego? Jestem stworzony w prawdzie. Zostałem stworzony na człowiek, został stworzony na wzór i podobieństwo Boga, ale po tym wydarzeniu Edenu, pamiętacie Eden, kiedy tam doszło do tego tragicznego grzechu przeciwko Bogu, to wydarzenie Edenu, tam ten obraz Boga w człowieku został zburzony, kompletnie rozbity, roztrzaskany, I dlatego ten obraz człowieka potrzebuje restauracji, odnowienia, reparacji. Już po tym Edenie, po wydarzeniu Edenu, człowiek już nie przypomina Boga. Ten obraz został zepsuty. On musi być z powrotem odrestaurowany, przywrócony. Więc dzisiaj cały czas nawiązujemy do Trójcy, tak? Bo dalej chcę powiedzieć, ten wątek będziemy troszeczkę kontynuować, ale w kontekście Kościoła. Bo u podstaw, i za chwileczkę o tym powiem, u podstaw Kościoła stoi Trójjedyny Bóg. Więc pierwsze i podstawowe prawo, jakie wyłania się z Trójcy, z tego, że Bóg jest właśnie takim trójosobowy, jest to, że Trójca jest wspólnotą. Wspólnotą. Kiedy mówimy o Trójcy osób, to już przez jakby samą tą nazwę widzimy, że mamy do czynienia ze wspólnotą. Tak? Bo tak, Bóg jest jeden, to podkreślamy, ale jednocześnie jest wspólnotą trzech osób. Wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc normalnym teraz będzie, że ta wspólnota osób będzie chciała powoływać wspólnoty. Bo kiedy Bóg stworzył człowieka, to wiecie, to nie stworzył go samego. Tylko stworzył, pamiętacie, mężczyznę i kobietę. Ale stworzył mężczyznę i kobietę w relacji do siebie też. Jako wspólnotę. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to mówił, pamiętacie, tak, Bóg tak, stwarza niebo, mówi, to jest dobre. Stwarza gwiazdy, mówi, to jest dobre. Stwarza cały pozostały świat, mówi, to jest dobre. Tak? Stwarza mężczyznę, mówi, to jest dobre. Ale w tym całym stworzeniu Bóg powiedział raz o czymś, że jest niedobrze. To jest niedobre. I teraz pytanie do was. O czym Bóg powiedział niedobre jest? Dokładnie. Bóg powiedział, jedną rzecz zauważył, kiedy stworzył człowieka, zauważył, okej, okay, człowiek jest dobry, fajnie, to był facet, no nie? O kobiecie tak nigdy nie powiedział.
Dobry Bóg.
Naraziłem się. Ale powiedział, ale za to coś powiedział. Zauważył, o, ten Adam jest taki jakiś, no fajny jest, taki dobry jest, ale jest taki niepełny. Coś mu brakuje, no nie? Coś, Adamie. Adamie, coś, słuchaj, chodzisz taki jakiś smutny, chodzisz jakiś taki, coś ci brakuje, Adamie? No, a on mówi, no nie mam tej drugiej połówki, no nie? Czegoś mi brak, jestem tak w pół, no nie? Więc Bóg mu mówi, dobra, no to połaź sobie tutaj po tym ogrodzie, tutaj widzisz taki piękny ogród, dużo zwierząt, poszukaj sobie jakiegoś towarzysza tej swojej drugiej połówki, no nie? No to Adam idzie dalej, patrzy, widzi słonia, no nie, zobaczy i próbuje tam, ale mówi, nie, słoń nie to, nie, słoń nie da. Idzie dalej i widzi, znalazł lwa, no nie, no ale za chwilę widzimy, no lew go pogonił, no nie, po prostu musiał uciekać. Idzie dalej, podniósł jakiś kamień, znalazł pod kamieniem zaskrońca, ale widzi, no nie, zaskroniec to też nie to, no, nie ta połówka, nie? No więc... Taka historia, no nie? Taka historia. No i w końcu, wiecie, pamiętacie, zdarzyło się tak, że z jego żebra Bóg dokonał taką operację i z jego żebra stworzył kobietę i dopiero wtedy Adam zobaczył kobietę. Wow! Ta jest dopiero kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. Nie? To jest, Panie, dziękuję Ci za kobietę. No i się zaczęło.
Gdzie bylibyśmy, gdyby to było w formie
w raju.
Ciągle w raju.
Dziękuję.
Sami, samotni.
Dziękuję. A może by Bóg jakiś znalazł sposób, nie? Tak, właśnie. Dziękuję, Damianie, dopełniłeś. Okej, okay, to oczywiście... Dobrze, czyli lecimy dalej.
Bo mężczyzna, nie?
Słucham?
Nie mam powiedzenia.
Z hebrajskiego ponoć to jest
męskie. Nie będziemy w te kwestie wnikać.
Ojciec Bóg przecież. Ojciec
przynajmniej
Bóg.
Dzisiaj.
Ojciec Bóg przecież jakiś gender się to pisa.
Okej, okay, więc już tak skracając, tak, więc jeśli, słuchajcie, i tak, jeśli i kiedy już oni się znaleźli razem ze sobą, tak, się znaleźli, on powiedział, o, to jest piękna, ona jest piękna, ona też zauroczona, bo ten, zaczęli tworzyć wtedy wspólnotę, nie, oto ona stała się mężatką, a on stał się żonatką.
Mężyną.
Dziękuję. Jak powiedzieć i nie powiedzieć. W każdym razie zaczęli być razem ze sobą.
Nowożeńcami.
Tak? Zaczęli tworzyć wspólnotę. Oto, to chcę powiedzieć. I znaleźli się w ten sposób troszeczkę w relacji do siebie. I ta relacja, słuchajcie, dlatego, że pamiętacie, oni jeszcze wtedy byli jakby stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, bo to jeszcze przed grzechem. I ta relacja między nimi, zaczęli tworzyć wspólnotę, i ta relacja między nimi musiała być relacją miłości. Przepraszam, musiała być relacją miłości. To znaczy, to nie było tak, że oni byli sobie oddzielnie tam w tym Edenie i żyli, wiecie, tak, jedno po jednej stronie raju, a tego ogrodu, drugie po drugiej, no nie, jedno w lepiance, a drugie gdzieś tam norkę sobie jakąś wyspę. Nie, nie, nie. Takie, wiecie, dwie oddzielne wyspy. Nie. Oni byli, żyli razem, ja sobie tak wyobrażam. Kochali się, miłowali się i było coś takiego, co ich do siebie nawzajem ciągnęło. Żyli we wspólnocie małżeńskiej. I wiecie, to co, i to nie była jakaś niechęć, i to nie była nienawiść. Te rzeczy dopiero później pojawiają się w małżeństwie. Najpierw wiemy, że...
Bożenka pyta, po ilu latach?
Bożenko, nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale ten... jak... Czyli my jesteśmy ile? Na pewno nie, jeszcze nie po 10. Więc... więc tak, najpierw była to na pewno miłość między nimi i to ta miłość, która była między nimi, której, a źródłem tej miłości jest Bóg, wiadomo, ona czyniła to, że ich oni ciągnęli do siebie. I bez tej miłości, bez tej siły miłości w ogóle ludzie by nie potrafili ze sobą przebywać. Tylko to, tylko ta miłość powoduje to, że tych dwoje może stać się jak jedno ciało i ich coś do siebie ciągnie. Bo bez tej miłości to nas tylko, wiecie, rozpycha. Oczywiście mówimy o takiej sytuacji w małżeństwie, że wszystko tam jest właściwie ułożone i właściwie wygląda. Mówimy o tej relacji, kiedy małżeństwo w jakiś chociaż niewielki sposób odzwierciedla Trójcę i te relacje, jakie tam są w Trójce, bo jeśli te relacje w małżeństwie są właściwe, to wtedy liczy się bardziej dobro tej drugiej osoby, aniżeli moje własne. To wtedy jestem w stanie rano wstać, zrobić swojej żonie kawę jedną. Za chwileczkę, za 15 minut chcę drugą, bo się nie, to idę i nie narzekam, nie jestem
ja...
Rogalika, czerwoną różę, płatki róż.
Tak, rogalika, tak.
Płatki róż rozsypałaś na korytarzu.
Dokładnie tak. I ten.
Codziennie.
Tak, ale za chwilę się...
Rożę kabana, perfumy, tu majera.
Dokładnie.
Ale to
jest tylko wtedy, kiedy jakby ten obraz Trójcy chociaż troszeczkę jest odbity w małżeństwie, bo czasami niektóre małżeństwa są wręcz obrazem antytrójcy, bo ten obraz Boga, który został nam zadany w Edenie, został zbity i został roztrzaskany i został zniszczony, tak jakby, wiecie, ktoś rzucił w nas kamulcem i to lustro, i ono się, to lustro, roztrzaskało w drobne kawałki i już nie przypominamy obrazu Boga, a niektóre te kawałki w ogóle zaginęły i ich nie ma i są, nie odbijam już tego obrazu, on jest zbity. Taki obraz zbitego lustra przypominamy przeważnie przed naszym nawróceniem, bo nawrócenie, tak było z moim życiem. Moje życie przed moim nawróceniem wyglądało dokładnie tak, jakby ktoś wziął taflę lustra i trzepnął o ziemię, roztrzaskane, rozbryskane na tysiące drobnych kawałeczków. Tak wyglądało moje życie, ale po moim nawróceniu Jezus Chrystus zaczął moje życie reperować, restaurować. I to wyglądało tak, jakby zaczął brać te kawałki lustra i z powrotem do kupy, przepraszam za to wyrażenie, kupa, razem zaczął je sklejać.
Całość.
Jak?
Całość.
Całość. Całość zaczął z powrotem sklejać, używając jakiegoś magicznego kleju, przepraszam też za to słowo magiczny, tak? Zaczął działać, przemieniać moją naturę i reperować tą moją naturę tak, że ostatecznie przywraca nas to nawrócenie do godności dziecka i stajemy się powolutku z powrotem odbicie Boga i wszystko w tym lustrze zaczyna wracać powolutku na swoje miejsce. Mówię powolutku, bo ten okres reperacji, on się zaczął, ale to jest proces. To nie jest tak, że już się od razu wszystko i jesteś teraz doskonały. Nie, nie, nie. Dalej patrzysz w siebie i widzisz braki. I widzisz, upadasz czasami, nie potrafisz odnaleźć jakiegoś jeszcze fragmentu. Dlatego to jest proces i to jest łaska. To znaczy, patrząc jakby troszeczkę się w siebie i to, co się ze mną dzieje po moim nawróceniu, jak Bóg mi okazuje łaskę, mogę dostrzec Boga w sobie. Powolutku. I to, jakim On jest. Reasumując, aby troszeczkę nie odejść za daleko, z tego, że Bóg jest Trójcą, czyli wspólnotą osób, wynika to, że powołuje wspólnotę. Bóg powołuje wspólnotę. Zamykając temat. Pierwszym wymiarem tej wspólnoty, którą powołuje Bóg, jest małżeństwo, ale Bóg idzie troszeczkę dalej, bo powołuje w dalszej kolejności wspólnotę, która jest Kościołem. Która jest Kościołem, która jest ciałem Jego samego. A On sam jest głową. I teraz tak. My tutaj jesteśmy przykładem takiego Kościoła. Że Bóg nas gdzieś z różnych miejsc wziął, powołał i zaczyna nas do siebie jakoś zbliżać, przybliżać. Podjęliśmy wysiłek, nie wiem czy ty, ja podjąłem taki wysiłek, otworzyłem swój dom, bo to jest wysiłek, wiecie, narażasz się, otwierasz swój dom, zapraszasz do siebie ludzi, ludzie przychodzą do ciebie do domu, widzą jak masz nieposprzątane, jak masz brudno, gdzie są kurze, to wiecie, to jest pewien problem, tak? To jest pewien problem, ktoś do ciebie przychodzi, widzi to, jak ty się odnosisz do swojej żony, nie? I potem wiesz, słucham? Do kota jak się ktoś odnosi, tak? Ależ oczywiście, że tak. I to jest pewien problem, to jest pewien wysiłek, ale ja podjąłem ten trud i ja dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy też podjęli ten trud wraz ze mną, bo stanowimy wspólnotę wraz ze mną, że nie chcemy być zbiorem jednostek, takich wysp samotnych, czyli takich indywiduów, które sobie przychodzą albo są gdzieś tam oddzielnie i oddzielnie żyją, ale spotykamy się razem raz w tygodniu na nabożeństwie, mamy ze sobą kontakt w tygodniu, jakiś telefoniczny, wysyłamy do siebie SMS-y, przyjaźnimy się ze sobą nawzajem, a zaraz po nabożeństwie, wiecie, nie rozchodzimy się od razu. Jakby, wiecie, tylko przyjść, usiąść, posiedzieć, a potem wyjść, w sensie i nie obchodzi nas ten drugi człowiek, ale podejmujemy zawsze wysiłek, że dalej ze sobą siedzimy, chcemy ze sobą rozmawiać, wchodzić w relacje ze sobą. Dzisiaj będziemy mieli grilla na przykład, którego usmaży nam Alfred, za co będziemy mu niezmiernie wdzięczni, bo świetnie to robi. Brawo, Alfred, brawo, Alfred. My, słuchajcie, bo tak, Kościół, my nie chcemy być taką federacją jednostek, ale chcemy być wspólnotą. Wspólnotą chcemy być, bo Bóg, widzimy ten obraz w Bogu, tak jak Bóg jest wspólnotą, On powołuje wspólnotę. Bo wiecie, jest pewien problem, mały taki, teraz o nim chcę powiedzieć. Nie chcę w nikogo teraz bić albo komukolwiek wytykać, niech jakby nie rozumiecie tego. W dzisiejszym świecie, w dobie internetu troszeczkę i Facebooka, jest pewien problem z indywidualizmem i widać to wyraźnie, że jakby Facebook jest prawie jak Bóg troszeczkę. Ja się dziwię, że są ludzie tutaj wśród nas jeszcze, którzy nie mają Facebooka.
Ale nie ma Facebooka.
Ale wiecie, że są? O ja.
Wow, Kat! Jeszcze raz nie wierzę.
Większość.
Raz.
Alleluja.
Ale Arabia.
O rety. O ja, to po prostu może ja być niewłaściwy.
A widzisz?
Okej.
Okay. I można.
Można. Można nie mieć Facebooka, okej. Okay. Tak, tak, można. Wiecie, bo w dzisiejszym świecie jest taka pewna moda, jakby moda na sukces, żeby trzeba być indywidualistą w dzisiejszym świecie troszeczkę, tak. Trzeba mieć takie indywidualne swoje cechy, takie szczególne cechy, aby odróżnić się od innych ludzi. Taki musisz zdobyć taki indywidualny charakter, sposób, szczególny sposób przemawiania do świata zewnętrznego, aby inni w ogóle ciebie zauważyli, no nie? I tak, możesz być kretynem, oczywiście, że tak, ale tylko dlatego, że jesteś szczególnym kretynem, inni mogą ciebie zauważyć, bo dzisiaj, w dzisiejszym świecie nie wystarczy tylko być zwykłym kretynem, musisz czymś szczególnie się wyróżnić i to jest problem z tym indywidualizmem, no nie? W Bogu jest troszeczkę inaczej. Dlatego, że Bóg powołuje wspólnotę, dlatego też powołał swój Kościół, który jest wspólnotą. Ten indywidualizm jest przeciwieństwem wspólnoty. Indywidualizm istnieje, ale też w ludziach wierzących jest ten problem troszeczkę. Ja widzę i widzę ten problem. Taki troszeczkę jest niewłaściwy wzór w ludziach wierzących, którzy często mówią sobie tak. Tylko ja i Bóg. Ja i Bóg, my, para zakochanych, tylko mój osobisty kontakt z Bogiem jest najważniejszy. I to mi wystarczy. Nie? I to są ludzie, którzy nie chodzą do żadnej wspólnoty, nie chodzą do żadnego kościoła, albo się gdzieś zrazili i teraz już nie chcą, albo sobie myślą, no byłem tam, tam jest, to nie jest dobry kościół, ja jestem lepszy. Nie? Ten jest niedobry kościół, ja tu nie chcę chodzić, bo ja jestem lepszy. I to jest taka troszeczkę, oni nie zasługują na mnie, to jest takie złe podejście zupełnie. Tylko ja i Bóg i to jest tak jak para zakochanych, najlepiej to jakbyśmy pojechali na bezludną wyspę i ja tam już sobie na tej bezludnej wyspie mogę siedzieć na plaży, wpatrzony zawsze w piękne te oczy, wpatrzony aż od wschodu do zachodu słońca, zakochany. Patrzony w partnera i tak niech umrę do końca życia sam ze swoją miłością. A to nie jest obraz wspólnoty. Bóg nie powołał ciebie do tego, abyś był tylko ty i Bóg. To nie jest biblijne, tego w Biblii nie czytamy. Tylko Bóg powołuje ciebie do tego, abyś był we wspólnocie Kościoła. I to jest biblijna prawda. Abyś był obrazem Boga, abyś był obrazem tej Trójcy. Do tego ciebie powołuje Bóg. Do tego, abyś był we wspólnocie. Bo Bóg nam pokazuje to, że jest wspólnotą i że Jemu się podoba wspólnota ludzi. Wspólnota Kościoła. Nie jesteś powołany do tego, aby być wolnym elektronem, który lata po prostu wszędzie, po całym świecie i sobie taki wolny i taki niezależny i sobie wszędzie, gdzie chcesz, możesz o każdej chwili pójść i nie, nie. Przyszedł Duch Święty, o tym mówiliśmy z kolei dwie niedziele temu i ten Duch Święty, kiedy zstąpił, ofiarował nam swój dar, piękny dar, w postaci czego? W postaci Kościoła. Bo mówiliśmy sobie, zstąpił Duch Święty i w dniu Pięćdziesiątnicy ten Duch Święty założył swój Kościół. I ty nie jesteś powołany do tego, aby być sobie samotną wyspą, ale jesteś powołany do tego, aby wejść we wspólnotę Kościoła. A wchodzisz w tą wspólnotę Kościoła poprzez chrzest. To jest pierwsza myśl, tak, że Bóg jest wspólnotą, ale z tego obrazu Trójcy, jaki my widzimy, widzimy drugie prawo, które mówi o tym, że wspólnota to wspólnota innych. Innych. Zauważcie, Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Duch Święty nie jest ani Synem, ani Ojcem. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest różny od siebie. Jeden nie jest drugim. Bo ta wspólnota to wspólnota innych. Ale są jednym i tym samym Bogiem. Tak. I to jest tajemnica. Tak. Tak. Arystoteles powiedział kiedyś coś takiego, że człowiek jest istotą społeczną. Tak powiedział. Czyli bez wspólnoty człowiek nie występuje. Wyobraź sobie taką sytuację, żeby nam ułatwić ten obraz, że wyobraź sobie sytuację, że człowiek występuje bez wspólnoty. Na przykład, że człowiek rozwija się, na przykład wychowywany przez zwierzęta. Zdarzyło się tak, że gdzieś w dżungli zaginęło jakieś dziecko i tam zostało przygarnięte przez małpy albo przez lwa. Który wilki, go nie zjadł, albo przez wilczycę jakąś, która go nie przyjęła, zaadoptowała jak dziecko. Zdarzają się takie rzeczy?
Tak.
Zdarzają się, no nie? Na przykład mamy taką ciekawą historię Tarzan. Historia Tarzana. Tylko, że historia Tarzana to jest bajka dla grzecznych dzieci. Pytanie, czy taka istota ludzka wychowana wśród zwierząt może stać się w pełni człowiekiem? Nie, nie stanie się. Stanie się podobne do tych istot, którego wychowały człowiek ze zwierzęceje najzwyczajniej w świecie. Czy nauczy się mówić? Wykształci mu się aparat mowy? No nie, nie, bo to się kształci kiedy, wiecie, od dziecka. Nie będzie, ten człowiek nie będzie umiał mówić. Czy nauczy się abstrakcyjnego myślenia? Wątpię. Nie nauczy się. Po prostu będzie zwierzę. Zwierzę. Więc kiedy człowiek może stać się w pełni człowiekiem? Tylko wtedy, gdy przebywa z ludźmi, we wspólnocie. Tylko wtedy, kiedy jest poddany wpływom innych ludzi, temu wychowaniu, idzie do szkoły, najpierw do żłobka, do szkoły, przebywa ze swoimi rodzicami, którzy do niego mówią, wtedy może nauczyć się mówić. Wtedy się dopiero człowiek może uczłowieczyć, kiedy jest i przebywa z innymi ludźmi. Można sobie oczywiście tak bardzo płytko tylko myśleć, no dobrze, Peter, super, no człowiek potrzebuje towarzystwa. Ale tu nie o towarzystwo tylko chodzi, ja chcę powiedzieć. Wspólnota to nie jest sobie tylko jakieś towarzystwo. Takie płytkie związki towarzyskie, to jeszcze nie jest wspólnota. Jesteś we wspólnocie, to znaczy, że wchodzisz w głębsze relacje z innymi ludźmi. Oczywiście te relacje nie zawsze są łatwe. Czasami są bardzo nieprzyjemne. Chcę ci powiedzieć, będzie tak, że będą tarcia we wspólnocie. Ja ci to gwarantuję dzisiaj na dzień dobry. Chcesz mieć problemy? Przychodź do naszego kościoła, będziesz je miał. Zderzysz się z rzeczywistością, jaką jestem na przykład ja. Taki, wiecie, głaz nieobrobiony jeszcze, nie? I się, wiesz, zderzysz ze mną. Ja ci to gwarantuję, prędzej czy później, zobaczysz.
Bożena, że mi się opowie.
Bożenka może więcej opowie później, może damy, albo nie damy Bożence głosu, bo uciekniecie stąd, no nie? Ale jesteśmy, wiecie, we wspólnocie i się nawzajem, ja wam gwarantuję to, będziecie tutaj przychodzić, ale to, że mnie ktoś obraził, albo mi ktoś coś brzydkiego powiedział, nie oznacza wcale, że ja tą wspólnotę mam opuszczać, tak? Tylko wchodzę w relacje przyjaźni. Stąd, wiecie, jest to tak ważne, ważne pytanie, czy masz przyjaciela, tak? Czy masz osobę, z którą możesz rozmawiać, którą się możesz zwierzyć, o której możesz się wypłakać na jej ramieniu. Nie chodzi tutaj o to, czy wiesz, masz takie relacje płytkie typu idziesz do pracy i mówisz dzień dobry, idziesz ulicą, how are you i tak dalej. Jak to? Nie, to jest to nie jest wspólnota. No nie? I tu nie o to chodzi. Bóg stworzył cię na obraz swój i stworzył cię w pierwszym rzędzie do relacji z drugim człowiekiem. Poprzez tą relację z drugim człowiekiem ostatecznie masz nauczyć się tego, jak wejść w relację z Bogiem, który jest Bogiem osobowym. Bo ten drugi człowiek, i tu jest ważna myśl, nie tylko ty jesteś stworzony na wzór i podobieństwo Boga, ale ten drugi człowiek też. On też jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Czasami przypomina taki duży głaz, którym ja jestem, ale no, jest we mnie gdzieś tam ten obraz może głęboko, ale ukryty. Trzeba go może troszeczkę wydobyć. Jeszcze inaczej troszeczkę ujmiemy tą kwestię. Niektórzy przyjmują, że taki najważniejszy element, za taki najważniejszy element swojego życia pracę. Praca. Człowiek żyje dla pracy, całe swoje życie układa podle pracy, organizuje cały swój ten kalendarz według pracy. Nawet życie rodzinne idzie gdzieś tam w kąt, w cień, bo praca. Tak? Ale jest tak, że praca też mnie nie uczłowieczy. Praca nie uczłowiecza człowieka. Zamiast człowiekiem zostaniesz jedynie pracownikiem albo alkoholikiem. Pracoholikiem. Jak małpa. Będziesz wykonywać tylko pewne czynności. Praca cię nie uczłowieczy, bo uczłowieczyć może jedynie co? Bycie we wspólnocie. We wspólnocie. My jesteśmy powołani przez Boga nie do tego, aby być pracownikami, ale aby być we wspólnocie. I to jest myśl. Dzisiaj mówimy o Kościele. Mówimy o Kościele rozumianym jako wspólnota, jako ciało Jezusa Chrystusa. I teraz to było trzecie prawo, jakie my wyciągamy z tego obrazu Trójcy Świętej, to jest to, że w tej obrębie Trójcy widzimy takie prawo, taką relację, po pierwsze relację miłości, ale po drugie relację dawania i brania. Jeden, jakby oni, ta miłość jedynie wtedy może być miłością, kiedy ona się daje drugiemu, bo miłość zawsze wychodzi na zewnątrz. Wiecie, bo kiedy miłość jest skierowana do wewnątrz, do siebie, to jest czym? Egoizmem, egocentryzmem. A Bóg, ta Jego miłość jest doskonała, ona wychodzi zawsze na zewnątrz. I widzimy w Trójcy, i to mówiliśmy tydzień temu, że te osoby nawzajem jakby się poświęcają sobie. Ojciec udziela się Synowi, Syn udziela się Ojcu w tym sensie, że z miłości do Niego oddaje samego siebie i z tej miłości do Ojca zgadza się z Jego wolą i przychodzi tutaj na ziemię, aby umrzeć za Twoje grzechy na krzyżu, ale On nie robi tego, oczywiście też z miłości do Ciebie, ale Jezus Chrystus przede wszystkim wychodzi wynika to z miłości Jego do Ojca. Jego miłość do Ciebie jest taka troszeczkę drugorzędna. Widzimy też rolę Ducha Świętego. Ducha Świętego, który został dany nam przez Ojca i przez Syna. Duch Święty, który przyjął to posłanie. I teraz ten Duch Święty z kolei, zauważcie, rozdziela swoje dary w Kościele tak, jak sam też chce. Też daje. Czyli ta relacja dawania, ona jest bardzo ważną relacją dawania, bo to jest nasz wzór, pamiętacie, mówiliśmy. Dawanie i branie jest częścią więc też naszego obrazu Boga, więc częścią obrazu nas samych. Dawanie i branie. Inaczej, nie możesz mówić, że jesteś stworzony na obraz Boga, jeśli nie umiesz dawać. No nie? Bo widzisz, Bóg się daje, Bóg daje, Bóg oddaje, Bóg udziela. I oczywiście pierwszym podstawowym takim, można powiedzieć, prymitywnym troszeczkę wymiarem tego dawania będzie takie dawanie przedmiotów. W sensie na przykład to są też przedmioty, no nie? Różne przedmioty.
Ale czemu to sprowadzasz do czegoś prymitywnego? Nie podoba mi się takiego. Praktycznego właśnie. No to
zostawię
to. Okay. No, to jest takie tak niefajnie nazwane, nie?
No niefajnie nazwane, zgadzam się z tobą, niefajnie to nazwałem. Ale to jest takie podstawowe, no nie?
Okay.
Podstawowe, ładniejsza nazwa, podstawowe, rzeczywiście, takie bardzo proste, no nie? Bardzo proste. Oczywiście ja tutaj nie chcę mówić o tym, niektórzy ludzie mają z tym problem, ale inni ludzie nie mają problemu. Jeśli nie umiesz dać drugiej osobie niczego, jeśli nie umiesz dać drugiej osobie, to ja chcę tylko tobie powiedzieć, ten obraz Trójcy w tobie jest trochę taki jeszcze trochę krzywy, jeszcze taki trochę, jeśli bierzesz i trzymasz i ktoś ciebie o coś prosi, a ty nie potrafisz temu człowiekowi pomóc, znaczy, że jeszcze nie odbijasz tak do końca tego obrazu Trójcy, tego obrazu Boga. Na przykład, ja jestem dumny troszeczkę z nas, z naszego Kościoła, bo tydzień temu, słuchajcie, ja wyszedłem tutaj z taką prośbą, żebyśmy mogli wesprzeć Piotra Tymińskiego. Nie? Zrobiliśmy tutaj taką akcję. Ilona też troszeczkę powiedziała na temat dawania pieniędzy. Troszeczkę i myśmy w ogóle tutaj tak też ustalili. Dlaczego o tym mówię? Bo myśmy ustalili tutaj, że zaczniemy o tym mówić. O dawaniu, ofiarności. I jestem dumny z nas, słuchajcie, dumny z nas, bo myśmy zapłacili Piotrowi za jego wizytę lekarską. Ja zapłaciłem 120 euro. I tydzień temu, kiedy żeśmy to ogłosili, zebraliśmy całą kwotę. Od razu, na dzień dobry, nie było żadnego problemu. I powiem tak, dumny jestem z was, bo sprostaliśmy temu zadaniu i nie było żadnego problemu. Nie? I nie było żadnego problemu. Ja chciałbym, aby to takie nasze dawanie różnych rzeczy, dlatego mówię, dawanie przedmiotów jest takie prymitywne, tak? Podstawowe. Nie, rzeczywiście, podstawowe. Przepraszam, bo uczepiło mi się tak rzeczywiście to słowo. Podstawowe, dawanie przedmiotów podstawowe. Ale ono jest ważne. Bo w tym zawiera się obraz Trójcy. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, kiedy nawiązywał i głosił swoją Ewangelię, to wiecie, on nie mówił jakichś doniosłych prawd i nie mówił, nie nauczał ludzi katechizmu, ale mówił bardzo proste, nie proste, Bartek, nie przejęzyczyłem, bardzo proste, praktyczne zasady. Powiedział tak, kto ma dwie szaty, niech jedną da temu, kto nie ma, no nie? Jak masz chleb, to podziel się swoim chlebem z tym, który tego chleba nie ma, no nie? Widzisz bezdomnego jakiegoś, który może nie jadł dzisiaj kolacji, to idź i, nie wiem, kup mu kawałek bułki. Takie praktyczne dawanie.
No, tu w Irlandii to raczej bezdomni, to są bezdomni raczej, bo są bezdomni raczej. 90% przypadków, nie?
No.
Może nie każdy, ale w większości. Bo
tak.
Tu są pomoce wszystkie, nie? Dla bezdomnych i tak dalej, nie?
Zgadzam się z tobą.
To jest bardzo duża, tak, pomoc, taka, mm-hmm, socjalna dla ludzi, którzy chcą
bardzo duża pomoc, ale my mieliśmy tutaj u nas we wspólnocie, w kościele często taką sytuację, takie sytuacje, że po prostu ktoś przychodzi do mnie i mi mówi: słuchaj Piotr, potrzebuję twojej pomocy, muszę za coś zapłacić i nie mam, pożycz mi, ja oddam, albo nawet były też takie sytuacje, że my wiedzieliśmy, że ktoś nie ma. Przyjechał do nas na nabożeństwo, mówię autentycznie taką sytuację, ona jest prawdziwa. Przyjechał do nas człowiek na nabożeństwo z dosyć daleka i ten człowiek nie miał za co wrócić, bo nie miał na to pieniędzy. Też jakiś czas temu, to było może ponad rok temu, też mieliśmy sytuację, że jakaś osoba przyjeżdżała z bardzo daleka. I też, żeby ta osoba mogła z bardzo daleka przyjeżdżać, żeby mogła przyjeżdżać, to myśmy jako wspólnota zadeklarowali się: słuchaj, to będziemy ci po prostu kupować bilet, no nie? Żebyś, no bo jeśli to jest jedynym powodem, że masz tutaj nie być, tak? To i to jest to dawanie, to jest ten obraz, który my widzimy w Trójcy. I dlatego ja sobie tak myślałem, no nie, jak żeśmy rozmawiali tutaj z ludźmi o zbieraniu kolekty, o zbieraniu ofiary. Ja sobie tak pomyślałem: kurka, jest w tym sens, bo jeśli my tego nie robimy, to ja w pewien sposób zabieram wam możliwość błogosławić innych ludzi poprzez taką
podstawową
formę dawania,
najprostszą
formę dawania, jaką jest dawanie pieniędzy, tak?
Ja wiem, że to nie jest w temacie, ale dalej się nie zgodzę, jakby to nie jest coś najprostszego.
Nie jest, zgadzam się z tobą, ale są...
Jakie są inne formy, bo rozumiem, idziesz dalej w wywodzie.
Tak.
Jakie są inne formy dawania, które ty odkryłeś?
Dawanie czasu. Dawanie czasu. O wiele łatwiej jest dać komuś, przepraszam, pieniądze, aniżeli poświęcić komuś swój czas.
To tak jak dziecku.
No nie?
Mogę kupić zabawkę dać, a mogę z nim posiedzieć i pograć w piłkę.
Dokładnie tak.
To jest prostsze, no?
Jest prostsze, no nie? Słuchaj, tu masz pieniądze, ty masz tu. I wiecie, bo chodzi o co z tym dawaniem? W niektórych kościołach daje się na zasadzie takiej, ja nie chcę też, żeby u nas to miało taką formę, ktoś daje pieniądze i się w ten sposób wykupuje troszeczkę. No nie, ja tu dałem, ja tu się wykupiłem, a ty teraz ode mnie nic nie chciej ode mnie mojego czasu, nie chciej ode mnie tego, żebym ja z tobą gdzieś poszedł na jakąś ewangelizację i poświęcił 3 godziny swojego życia, ja tu dałem pieniądze. Więc nie o takie dawanie chodzi. Nie? Czujecie, o co chodzi? Dlatego to jest taka podstawowa forma, bo są też inne, na przykład dawanie swoich, składanie samego siebie, krzyżowanie, rezygnuje z samego siebie. Na przykład w momencie, kiedy ze swojego ja rezygnuje, na przykład kiedy, na przykład kiedy ktoś mi mówi coś bardzo nieprzyjemnego, coś, co mnie boli, ukłuł mnie czymś strasznie, wszedł mi na mój odcisk, no nie? Najlepszą, najłatwiejszą taką rzeczą byłoby po prostu, słuchaj, wykopać kogoś z tego odciska, no nie? No bo mi stoi człowiek na tym odcisku, więc najlepszą rzeczą jest go wykopać. No człowieku, stoisz na mój... tak? Ale rezygnuję z samego siebie, nie oddaję oko za oko, ząb za ząb, no nie? Ktoś ci mówi: słuchaj, jesteś taki i taki, ty mu mówisz: słuchaj, no ty też jesteś taki i taki, więc on ci zaraz odpowiada: no dobra, ale ty jesteś jeszcze taki i taki i taki, więc ty mówisz: fajnie, ale ty to jesteś z kolei taki i taki i taki, i siaki, i owaki, i w ogóle, no nie? O to chodzi, nie? Krzyżuje samego siebie. Dlatego to jest temat głębszy, to dawanie, ofiarowanie ludziom, to dlatego mówię, ten taki dawanie przedmiotów to jest taki jakby, kurka, no najłatwiejszy taki poziom podstawowy, ale od czegoś trzeba zacząć. Przed nami, słuchajcie, wydarzenie Wieczerzy Pańskiej i my mówimy o Kościele i mówimy o wspólnocie, I słuchajcie, jest pięknie napisane w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, ja do tego dzisiaj nawiążę. To jest dzień, w którym został wylany Duch Święty i został założony Kościół. Nawróciło się wtedy wiele tysięcy ludzi i ci wszyscy, którzy się wtedy nawrócili, zostali ochrzczeni, jest napisane. I ci, którzy zostali ochrzczeni, jest napisane, trwali w czterech elementach. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To są te cztery elementy, w których Kościół zaczął trwać od początku. I to jest bardzo ważne. Wspólnota jest na drugim miejscu. W pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu i ta kolejność jest istotna, jest nauka apostolska. To nauczanie, żeby ono było właściwe, żeby ono było poprawne, ale na trzecim miejscu stoi Wieczerza Pańska. Od samego początku. Łamanie chleba. Bardzo ważna rzecz, ale co poprzez łamanie chleba? Trwanie w czym? We wspólnocie. Tak? Bo słuchaj, ty możesz sobie oczywiście wrócić do siebie, do domu. Możesz sobie wziąć, wyłożyć na stół chleb, wyciągnąć z lodówki butelkę wina. Jak chcesz, możesz sobie obalić. I zagryź chlebem, no nie wiem. Albo jak chcesz najpierw chleb, potem popić ten chleb winem. A czy to będzie Wieczerza Pańska, czy to będzie łamanie chleba? Nie. Nie. Dlaczego? Bo łamać chleb możesz tylko z braćmi. We wspólnocie Kościoła. Tak? I to jest ten wymiar. Wieczerza Pańska. Dlatego my każdej niedzieli chcemy się tutaj spotykać na łamaniu chleba. I to jest to, przed czym my dzisiaj stoimy.